Owocne rozmowy.
Powracamy do Państwa. Wanda Wasilewska, Ania Janiak, Jerzy Janiak. Program realizuje Rafał Polacki. No i właśnie tutaj w trakcie cudownego utworu Kruche rozmawialiśmy o tym właściwie, jak to się stało, że tutaj jesteście dzisiaj. Ania Janiak, Jerzy Janiak.
No, bo tak, zaczęło się od tej, ta przygoda spółdzielcza zaczęła się od tego, że już wiedzieliśmy, że spółdzielnia, że to będzie ta forma prawna, która nam pozwoli na te nasze działania, że spełni nasze też potrzeby, żeby to jakoś sformalizować. Potem zastanawialiśmy się, okej, no to spółdzielnia, ale co my będziemy tak naprawdę robić? Pomysłów było mnóstwo. Przez jakiś czas zastanawialiśmy się nad otworzeniem pralni, nawet przy wsparciu innej spółdzielni socjalnej z Kostynia zrealizowaliśmy taki test, zabraliśmy naszych potencjalnych pracowników, pojechaliśmy tam na kilka dni, korzystaliśmy z ich obiektu, sprawdzaliśmy, czy moglibyśmy prać. Okazało się, że świetnie sobie z tym możemy poradzić, no ale przenosząc to na rynek poznański, musielibyśmy pracować 24 na dobę, plus dodatkowo jeszcze rozwozić po domach, żeby być w jakikolwiek sposób konkurencyjnymi, więc to odpadło. No i wtedy zrobiliśmy głęboki wdech, zastanowiliśmy się, co jest właśnie w tych naszych rękach, to znaczy, co mamy w tej chwili jako potencjał i to, co mieliśmy, to mieliśmy precyzję, dokładność i zdolności manualne.
I no, pewne doświadczenia z bardzo takim prostym, ale jednak szyciem ręcznym, ponieważ ta pierwsza pula pracowników, którą mieliśmy, którą mamy, wychodziła z Fundacji Fiona, gdzie robiliśmy obozy. I na tych obozach były różne tematyki i zdarzało się, że szyliśmy jakąś maskotkę, jakieś laleczkę, coś w tym stylu, więc wiedzieliśmy, że okej, to potrafią zrobić.
Tak, tam są zasoby. Tylko trzeba to sprofesjonalizować, wyjść od tego rękodzieła, no bo chcemy mieć pełnosprawny produkt, który będzie powielalny, czyli będzie można stworzyć nie jedną sztukę unikatową, ale równych na przykład 10. I tak bardzo, bardzo pomalutku zaczęło się to klarować, że gadżety, że jakaś drobna galanteria, że to szycie, że to może być ten kierunek. Poznaliśmy jeszcze inną spółdzielnię socjalną, tym razem z Wrocławia, spółdzielnię Panato, gdzie też byliśmy na takiej wizycie studyjnej, że też ich podglądaliśmy, ale też dzielili się z nami swoimi doświadczeniami, jak można się za to wziąć, która zupełnie z innej, coś innego było ich starterem. U nas łączyły nas wyzwania, a tam spotkała się grupa ludzi, którzy po prostu kochali szycie i tak stworzyli taką szyjącą spółdzielnię socjalną.
I jeszcze, to był jeszcze moment, kiedy ja jeszcze nie byłem pracownikiem w spółdzielni, ale już jakby tak trochę z boku patrzyłem, co tam się dzieje. Znaczy byłem przy założeniu, tak, jako prezes fundacji, ale nie myślałem o tym, że będę pracować w spółdzielni. Jakby miałem trochę inne pomysły. No i padło hasło szycie. I od innej organizacji dostaliśmy maszynę, wtedy jeszcze dostała spółdzielnia maszynę do szycia, taką profesjonalną. Dzisiaj po 10 latach doświadczeń, jakbym ją zobaczył, mówiłbym, jest, ale dobra maszyna. Tylko to była klasyczna maszyna szwalnicza, czyli jak się lekko nacisnęło pedał od maszyny, to już przelatywało pół kilometra materiału. Więc jak nasi pracownicy, którzy nigdy nie szyli na maszynie, usiedli przy tej maszynie, lekko nacisnęli to, zobaczyli, jak to wszystko przeleciało, no to już było takie, nie ma opcji, nie będziemy szyli.
Tak, i miałam bundę na pokładzie. Nie ma. Ręcznie w porządku, ale na maszynach nigdy w życiu.
I wtedy Ania stwierdziła, że trzeba wykorzystać patent, jaki już wykorzystywaliśmy na obozach wspinaczkowych w fundacji.
Tak jest.
Czyli jeżeli jest trasa wspinaczkowa na skalę, to nie było tak, że po prostu tylko pokazywaliśmy, tu wejdziesz, tu, do góry, będzie dobrze. Tylko zawsze się puszczało tego zająca na początek, którym zazwyczaj byłem ja.
To stara fucha.
Stare czasy. I nasi uczestnicy, jak patrzyli na tych obozie, że ja przechodzę trasę, to już było takie, okej, to my też damy radę.
To się da, bo on jest normalny. Tak?
Bo ja nie miałem jakichś wybitnych umiejętności wspinaczkowych, tylko robiłem trasę. No i wtedy ja tam w swoich jakichś doświadczeniach związanych z moją pracą miałem dość duży kryzys. Była majówka. Ania przychodzi mi z takim starym łucznikiem, z tą starą maszyną do szycia i mówi, no to masz majówkę na nauczenie się.
Tak, bo ja wiedziałam, że Jerzy ma talent do rozgryzania urządzeń i mówię, jeżeli ktokolwiek się nauczy, to tylko on, ja na pewno nie, faktycznie to było tak, wrócisz czwartego, pokażesz, że można.
I tu nawet właśnie nie miało chodzić o to, że ja miałem się teraz nauczyć szyć, właśnie od razu pracować w spółdzielni, tylko miałem być tym takim wolontariuszem, który ma przyjść i patrzcie, da się.
Zającem.
Tak.
No, dokładnie.
Nie umiałem i umiem.
I w te trzy dni uszyłem jakąś prostą torbę. Taką naprawdę...
Taką bawełniankę, powiedzmy.
Tak, dokładnie. No i to w sumie zadziałało na początku. Mm-hmm. Bo rzeczywiście trochę to odblokowało ludzi, że okej, na tej przemysłowej supermaszynie się nie da, ale na tej domówce się da. Mm-hmm. Więc... To, co mówiliśmy o dostosowaniu do pewnych potrzeb pracowników, było szukanie, okej, dobra, musimy znaleźć najlepszą domówkę, jaką się da,
tak,
żeby spełniała nasze potrzeby jako spółdzielni, ale jednocześnie była dobra dla naszych pracowników. Znaleźliśmy. Mhm. I jakoś tak właśnie się wtedy złożyło, że tak siedziałem w tej spółdzielni, tak uczyłem tych podstaw, i mówię, kurde, może zostanę. Tak i tak jak w kwietniu oni w 2015 roku w kwietniu zaczęli, to ja w lipcu już miałem podpisaną pierwszą umowę. Przy czym, tak jak tutaj Ania mówiła o tych technicznych rzeczach, domówka rozgryziona, to chwilę później rozgryzłem i tą maszynę przemysłową. Potem było szukanie, potem właśnie byliśmy na spotkaniu w Panato we Wrocławiu. Zobaczyłem, jakie dobre maszyny mogą być.
Tak, i to, że to są zupełnie inne niż te, co myśleliśmy, że są dobre.
Tak, dokładnie. I do dzisiaj to zostało u nas w spółdzielni, bo my mamy w sumie trzy maszyny półautomatyczne, gdzie właśnie magia polega na tym, że jak się odpowiednio naciśnie, to sama ucina nitkę, sama rozpoczyna, sama kończy, a jednocześnie ma prędkość tej przemysłówki, ale można ją przestawić w każdej chwili na bardzo wolną.
Tak.
Tak? I to są te wszystkie takie doświadczenia, które przez tą historię początkową jakby narosły i udało się znaleźć to, co spełniło potrzeby nasze spółdzielcze.
Ale to jest kapitalna historia. Myślę, że można ją przełożyć też na różne aspekty, tak, życia.
To jest... Tak, ale wiesz, dla nas zasobem naszym największym to było nasze doświadczenie z fundacji rozbrajania różnych bomb, oswajania różnych trudnych sytuacji po to, żeby one były normalne.
Ale to samo było z tym drukiem 3D, który teraz wprowadziliśmy trochę bardziej w spółdzielni. Też się tak naprawdę zaczęło od tego, tutaj już nieskromnie od mojej osoby znowu.
Czyli mówimy o faktach.
Czyli od tego, że ja w czasie wolnym z moimi znajomymi robimy cosplaye.
Co to jest?
Już tłumaczę. To są takie stroje inspirowane albo dosłownie odtwarzające postacie z filmów, z gier, z komiksów.
Ach, to znam. Podejrzewam kilka, jak byłam z wizytą. No i fan Exit.
Tak, i ja akurat zawsze byłem fanem Gwiezdnych Wojen, więc jakby to była ta moja specjalizacja. I ten druk 3D też się tak trochę pojawił, że zaczęło się od tego, że zacząłem drukować elementy do tych strojów. Jak się nad tym nauczyłem, to było okej, no to teraz spółdzielnie zaczynamy to wprowadzać już do produkcji. Mhm. I to tak właśnie funkcjonuje, że ktoś z czymś przyjdzie, popatrzymy, pomyślimy i puszczamy już jako spółdzielnie. No.
Mhm. No, ale tak zaczynając od tej domówki, chodzi przede wszystkim o to ściąganie presji z pracownika. Mhm. Bo jeśli wiemy, że ktoś ma trudność z tym, żeby wejść w coś nowego, że jest lęk, że jest obawa przed krytyką, że się nie spełni oczekiwań i tak dalej, no to to ściąganie presji pozwala na to, żeby iść krok do przodu. I mamy tą historię zatrudnienia nowej osoby, która była przerażona tym, że tak skomplikowane rzeczy u nas powstają.
Tak.
Chciałam powiedzieć, że nie mam zdiagnozowanego spektrum autyzmu, ale ja byłam też przerażona, jak patrzyłam, jakie skomplikowane rzeczy u was powstają. Przerażona, z zachwytem. Nie mieściło mi się to w głowie po prostu. Serio, ja jestem fanką Jerzego.
Jednym z moich zadań w spółdzielni jako kierownika do spraw produkcji jest to, że żadne zadanie, które dam jakiemukolwiek pracownikowi, nie ma być dla niego niewykonalne. Tak? Czyli tak muszę dopasowywać produkcję, żeby na pewno wszyscy dali radę. No i mieliśmy taką pracownicę, która zaczęła u nas pracować i też na początku wyobrażenie, masz uszyć torbę. To jest kaplica, jakby już...
Zbuduj rakietę kosmiczną.
Trochę to jest ten sam poziom.
Nasza.
Więc trzeba było jakoś pokazać, że się da. No i tutaj myk polegał na tym, że dziewczyna szyła, ale w taki sposób, że jej mówiłem, no, teraz zrobisz ten szef. Teraz zrobisz ten szef. Teraz odwrócisz to, zrobisz ten szef. Nie było mówione na kilka kroków do przodu, tylko po kolei. I nagle nie wiadomo, kiedy miała w ręce torbę.
Cudowne. To, tak jak powiedziałam, to się przekłada na każdą dziedzinę życia.
A później dopiero doszliśmy do tego, czy właściwie z nią razem stworzyliśmy mechanizm tego, jak ona tą torbę robi. Ale najpierw musiała zobaczyć, że da radę. Bo jeżeli dasz radę, to potem się dowiesz, jak do tego doszło. A
więc
później
się
był kurs
sfokusowaliśmy
i tak
w taki
dalej.
Sposób, żeby się skupiać tylko na tych konkretach, na poszczególnych krokach, a nie skupiać się na całości.
No tak,
a dzisiaj, dzisiaj jest tak, że jak powiem hasło, trzeba uszyć tą torbę, to jest tylko okej. Okay.
Ale to oczywiście jest jeszcze uzupełnione profesjonalnym kursem, różnymi rzeczami, bo ta profesjonalizacja, to ona, na nią jest czas wtedy, kiedy wyłączy się lęk. Kiedy już nie ma obawy, kiedy już jest poczucie okej, jeśli mówią, to znaczy, że dam radę, bo znają mnie, poznali mnie.
U większości naszych pracowników z pierwsze pół roku to jest tak naprawdę modelowanie tego, że nie musi się bać, nie? Że to nie jest tak, że my tutaj będziemy oceniać, że jak coś nie wyjdzie, to czy... ile razy było tak, że coś komuś nie wyszło, to od razu, o Jezu, tragedia, tu już mnie zwolnią.
Nie,
nie.
To mamy w kosztach jak gdyby. Zmarnowany materiał. Każdemu się w którymś momencie coś takiego wykopertnęło, że no, czasami nawet to były tam kilkuset złotowe straty, ale znów u nas zawsze wiedzieliśmy, że to do tego może dojść. I tylko mogliśmy się cieszyć, jeżeli dochodziło rzadko. Ale nigdy nie było to przyczynkiem do tego, żeby ktoś dostał burę albo, nie wiem, jakąś uwagę. To był moment, kiedy wypracowaliśmy sobie po latach, że wszystkie wtopki, drobne błędy od razu się ujawnia. tu właśnie, jeśli chcemy pracować na jakości, to my musimy nie ukrywać błędów, tylko te błędy bardzo szybko odnajdywać, bardzo szybko naprawiać albo wręcz zrobić coś zupełnie od nowa. I ten lęk z kolei, ta obawa spowodowała, że dziś no wiemy, że jak produkt powstaje, no to pracownicy sami przychodzą, mówią, coś tu jest nie tak.
Ale jest też racją, że pracownicy się nauczyli nasi, że jak przyjdzie się do mnie czy do Ani z tym, że coś nie wyszło, jakiś problem, to naszym zadaniem, moim i Ani, jest to, żeby wymyślić, co teraz zrobić.
Jak uratować sprawę, albo jak ją po prostu zneutralizować problem. Trochę tak, trochę tak.
I to jest to niwelowanie tego strachu.
Oj, mieliśmy jeszcze pół roku temu, mieliśmy pasy pocięte na torby w zupełnie nie tym rozmiarze, w którym miały być pocięte. I one tak jeździły, bo teraz jesteśmy w trzeciej lokalizacji. Przewoziliśmy te pasy parciane, wiesz, cały taki tłumok, nie wiem jak ci to
powiedzieć.
Tak, ale źle pociętych pasów. I wykorzystaliśmy je dopiero w tym roku, realizując zupełnie nowy projekt. Kurczę, gdzieś mam jeszcze te spieprzone pasy, które po prostu powinny już dawno być wyrzucone. Ale wtedy, wtedy to był dla nas duży koszt. Ale ważniejsze było to, żeby nie stracić tego błysku w oku, że okej, jestem bezpieczny.
Ale to jest fantastyczne, bo tak jak o tym opowiadacie, to nie tylko właśnie na uśmiechu, z serdecznością i czułością. Tu jest empatia, też z psychologią. To jest coś kapitalnego i uważam, że macie modelowe podejście do pracowników, tak? Ja sobie, ja bym marzyła o tym, żeby we wszystkich instytucjach różnego rodzaju, nie tylko dedykowanym specjalnie osobom w spektrum, było takie podejście.
No ale wiesz, to jest utopia trochę, nie? Bo,
a ja jestem utopii.
No, co to tam? Jest trochę utopia i myślę sobie, że no, trochę się tym topimy albo nie topimy, no. Nie? To jest też, ty mówisz, fuzja talentów i tak dalej. My zawsze mówimy, że my jesteśmy ta furia, co pływa ze słomką nad powierzchnią wody i łapiemy tlen, bo nigdy nam nie starcza, żeby popływać na powierzchni tak do końca. No ale to jest też koszt, który trochę jak gdyby sami sobie narzuciliśmy. Ja rozumiem pracodawców, którzy nie zatrudniają osób w spektrum autyzmu, nie zatrudniają osób z niepełnosprawnością intelektualną, nie zatrudniają osób, które są kruche i delikatne, bo jeśli wyłączy się taką społeczną misję, to ekonomicznie to jest bardzo duży koszt. To trzeba być albo przedsiębiorstwem niezwykle silnym, stabilnym, żeby móc sobie na to pozwolić, albo trzeba być szaleńcem. I możemy do tego, mówię, dokładać te wszystkie fajne, różowe karteczki, jacy jesteśmy cudowni i wspaniali, ale trzeba o tym pamiętać, że to jest koszt, że ten czas, danie pracownikowi tyle czasu, ile potrzebuje, żeby zbudować się w tym miejscu pracy, tego nikt nie da. To przekracza okres próbny 3 miesięcy. To przekracza okres wdrożeniowy. Przychodzi nowy produkt i czasami trzeba z tym nowym produktem zacząć od początku. To jest, no, myślę sobie, że my sobie już dosyć sprawnie z tym radzimy. Dużo sprawniej niż to było na początku. Gdzieś tam pewne rzeczy mamy przetarte. Już wiemy, czego się spodziewać. Ale nie zazdroszczę komuś, kto przez przypadek albo właśnie z takiego porywu serca zatrudnia osobę, której potrzeb nie rozumie, tak? Bo to o to mi chodzi. potrzeb nie rozumie, bo jeśli rozumie to spokojnie, to sobie poradzi, to wtedy wystarczy takiego zwykłego, człowieczego podejścia do tego, żeby się poukładać. Ale najpierw trzeba rozumieć, że będzie trudno, że pracownik może na przykład nie przyjść do mnie powiedzieć, czy ma problem, bo nie potrafi wewnętrznie się przełamać, żeby w ogóle to wyartykułować, że trzeba mieć oczy dookoła głowy i obserwować nie tylko to, jak idzie robota, ale też jaki jest nastrój, co się dzieje, tak? Czy ktoś je śniadanie tak jak zawsze, czy ma nos zwieszony na kwintę i muszę się zastanowić, co jest przyczyną. To jest też w naszym przypadku współpraca z rodzinami, bo czasami to z domu przychodzi sygnał, że tu mamy trudny moment, bo na przykład odszedł pies. I nasz pracownik może nie przyjść do nas i nie powie nam tego, bo tak ma, że nie mówi o takich rzeczach. Ale my wiemy, że w tej chwili jest w trudnym okresie, bo coś się wydarzyło. Więc to jest dużo, dużo, dużo rzeczy naokoło. A dopiero na samym końcu jest bryloczek, wiesz? Na samym końcu jest ta bransoletka. Na samym końcu jest ta torba z kwiatkami. To jest daleko, daleko, daleko dalej. Kwiatki? Aniowe kwiatki, to by nie było takiej epidemii aniowych kwiatków, gdyby nie epidemia, gdyby nie COVID. To był nasz ratunek na czas COVID-u. Jerzy, wtedy co robiłeś? Ty szyłeś maseczki, a ja jeździłam z filcem i nićmi po domach.
Sama byłam posiadaczką, jestem posiadaczką maseczek, które tak. były wykonane.
No były przepiękne, bo tak. u nas wszystko jest piękne. Natomiast nasi pracownicy, my wiedzieliśmy, że nie mogą przyjeżdżać do firmy, że nie są w stanie się zabezpieczyć w autobusach, że nie będzie bezpiecznie, jeśli będą przyjeżdżać do pracy. I jeździłam do domów, zawoziłam pracę do domów i wtedy te aniowe kwiatki to było coś, co mogliśmy błyskawicznie z resztek materiałów, nici i wszystkiego wyciągnąć. Przecież nie wiedzieliśmy, jak długo będzie trwał ten czas zamknięcia. No i to była ta trwałość, nie? Wszystko się dookoła waliło, ale ty nadal masz pracę. Czekamy tylko, jak lockdown się skończy i wracasz do pracy. Ta praca na ciebie czeka. To było bardzo ważne, bo to była zmiana, która i tak była powalająca. Nie? Tak.
Posłuchamy teraz kolejnego utworu. I za chwilę do Państwa wracamy. Ania Janiak, Jerzy Janiak, spółdzielnia Socjalna Furia.
You Nocne rozmowy.
Wanda Wasilewska, Ania Janiak, Jerzy Janiak, spółdzielnia socjalna Furia. Program realizuje Rafał Polacki. Ja teraz chciałam moich szanownych gości zapytać o to, jak to jest rodzinnie pracować. Tutaj dla wyjaśnienia dodam, że po prawej mojej stronie siedzi mama Jerzego, a po lewej Jerzy, syn Ani. Jak to jest, powiedzcie mi?
Trudno.
Trudno.
Znaczy, ja mam czasami takie wrażenie, że to, że nam, że dajemy sobie radę z Anią przez te 10 lat współdzielni.
12 już prawie.
Ja zostałem cały czas mentalnie na 10.
Dobrze.
Tyle lat już razem pracujemy z Anią, robimy różne rzeczy i wypracowaliśmy sobie taki śmieszny mechanizm polegający na tym, że tak naprawdę jak jestem w spółdzielni, to ja nie jestem w spółdzielni z mamą Anią, tak? Tylko panią prezes Anią, czyli szefową. I czasami trzeba pójść potem do mamy Ani, skarżyć na szefową Anię.
Zdarza się.
Tak, a potem pójść do przyjaciółki Ani, wypłakać się na szefową i mamę.
Tak, bo obie są niedoskonałe.
No. Pół żart, ten pół serio, ale chodzi o to, że niby tak, no ciężko to szukać. No, jest Ania jako moja mama, jestem ja jako jej syn. To są fakty. Ale jak my pracujemy w spółdzielni, to tego tak nie widać, bo udało nam się po prostu to wszystko tak rozpracować między sobą, że my po prostu jak jesteśmy w pracy, to wchodzimy na ten aspekt taki profesjonalny. Jesteśmy w pracy, ty robisz to, ja robię to, razem robimy to. Tak? A co później po pracy, to już jest inna sprawa.
No my pracujemy nie tylko razem w spółdzielni, bo razem też poprzez fundację robimy szkolenia, realizujemy różne działania, więc ciągle się gdzieś tam ocieramy zawodowo o siebie.
I na tych szkoleniach to też, no, to nie jest tak, że jeździmy razem i szkolimy ludzi w całej Polsce tylko dlatego, że jesteśmy rodziną, tak? Mm-hmm. Tylko dlatego, że Ania jest pedagogiem, ja jestem z wykształcenia też pedagogiem, mamy swoje doświadczenia, mamy swoją wiedzę, a że razem nam się po prostu dobrze pracuje, to już jest inny aspekt.
To jest fantastyczne. Tak? Nie było nigdy konfliktu.
Na początku nie brakowało.
Nie raz. My też jesteśmy różnorodni.
Tak.
Każdy z nas ma inne spojrzenie. Mamy mnóstwo wspólnych punktów i zainteresowań, i wrażliwości i tak dalej, ale z drugiej strony nawet te elementy, które nas wspólnie interesują, dotykamy z różnych perspektyw.
No. Zdecydowanie tak.
No. Także jak projektujemy nową torebkę, to jest bitwa.
Tak, tak, tak.
Bo to, bitwa na wyobrażenie.
Bo to nie tak, że się znowu matka z synem spotkali, tylko dwóch, tak. Znaczy jeden licencjonowany artysta,
projektantów. Osób projektujących.
Ale chodzi mi o to, że dwie osoby, które mają swoją wizję, swoje koncepcje, a teraz musimy to jakoś połączyć do kupy.
Jest jeszcze jeden element. Ja mogę wymyślić, ale on musi to uszyć.
No właśnie, ale też to zaprogramować...
Haft to jest zupełnie inny aspekt.
Ja tutaj tak cały czas próbuję przecisnąć ten haft.
Ja wiem, ale akurat powiem tak, z projektowaniem haftu to my nie mamy tyle problemów, jak mamy, kiedy trzeba, kiedy Ania ma pomysł na torbę, a ja jej muszę wytłumaczyć, dlaczego nie da się tego tak uszyć.
A ja się nie zgadzam. No i w pewnym momencie powstaje koniec końców to, co wymyśliłam, tylko już jest urealnione, odarte z marzeń, ale wcale nie warte tego, żeby jako marzenie sobie zrealizować i kupić.
Bo to też trzeba mieć no, tą poprawkę, tak, że... Można zaprojektować przepiękny produkt, tylko jeżeli będziemy go szyli przez najbliższe dwa dni, to gdzie jest opłacalność w tym wszystkim, nie? I często w tym naszym tandemie jest tak, że właśnie Ania ma super pomysł, a ja tak, no dobra, ale kto to uszyje, kiedy? Ile to nas będzie kosztować i dlaczego tak dużo?
Dużo fajniej bawimy się wtedy, kiedy mamy unikatowe zlecenia.
Tak.
I parę razy nam się, dano nam nawet okazję taką. Róbcie co chcecie, ma być coś niesamowitego, unikatowego właśnie. I tak powstawały patchworkowe torby z haftem, które pojechały do Holandii, gdzie nikt nie wierzył, a my to faktycznie wtedy poświęciliśmy na to 2 dni, ale w 2 dni wyszły tak niesamowite rzeczy.
A propos haftu komputerowego, bo chciałaś, tak? Jak dostaliśmy zlecenie dla tatuażysty Florka z Krakowa na plecak i miałby się tam pojawić haft. I on nie powiedział jaki, ale tak zaczęliśmy sobie szukać. Przeanalizowałem te różne tatuaże, które on robił, a on robił bardzo skomplikowane, precyzyjne tatuaże. No to też, no to było tak, że to też był dzień roboty
na
sam projekt przy komputerze, żeby uzyskać tą jakość. I to są rzeczy, które naprawdę fajnie nakręcają na kolejne produkty, kolejne pomysły.
To jest ta kolejna noga, to jest ta noga unikatowych produktów, nie? Bo już miałeś druk 3D, masz tą galanterię, masz te bryloczki, masz te warsztaty.
Pedagog z wykształcenia.
Tak,
pedagog wczesnoszkolny, dokładnie tak.
Ale nie tylko, już skończyłeś profesjonalny kurs, masz papier.
Tak, projektowanie odzieży, tak.
Odzieży?
Tak.
No, ale wiesz...
Wspaniale. Ja właśnie to
umiem.
Atencją.
Tak, bo ja w ogóle tutaj Ania powiedziała krawiec. Tak. Ja bardzo dbam o to, że nie szwaczka, nie... Właśnie, tylko że krawiec. Ale nie, bo tu chodzi o to, że to, czy umiesz uszyć torebkę, spódnicę, marynarkę, czy nie wiem, pelerynę do stroju jakiegoś fantazy, czy coś, to wszystko opiera się na tych samych mechanizmach i jeżeli umie się jedno, to potem już nauczyć się kolejnego to już nie jest takie trudne, więc dlatego poszedłem na taki kurs profesjonalny, gdzie nauczono mnie konstrukcji, w ogóle konstrukcji odzieży, jak robić szablony, jak to dostosowywać do człowieka i tak dalej. I to nie jest tak, że nagle w Furii zaczęliśmy szyć ubrania, tak? Ale ta wiedza bardzo nam później ułatwiła pracę z innymi produktami. Bo jak się umie dobrze zrobić szablon, to czy to jest szablon ciucha, czy to jest szablon torby, czy plecaka, czy czegoś innego, wszystko się na tych samych mechanizmach opiera.
Przywanie zamka do spódniczki, czy do kosmetyczki też będzie wyglądał podobnie.
Dokładnie.
No, ale Jerzy to jest jeden z elementów naszego zespołu. Jest jeszcze Ania, którą już przywoływaliśmy. Jest jeszcze Laura, która z nami pracuje. Jest Ola. Jest Marcin.
To już 4 osoby. Poza wami to już jest 6 z wami.
Ja nie pracuję w spółdzielni socjalnej. Ja jestem tylko społecznym prezesem. Czyli z Jerzą to już jest 5. I tak staramy sobie radzić. Zdarza się, że wspierają nas też inne osoby, które albo dozatrudniamy, czasami podzlecamy też, gdy są większe zlecenia, gdy nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić, a trzeba wziąć całe, nie? Bo to wszystko zależy od tego, co robimy.
Tutaj też się przydał kurs projektowania odzieży, bo przed tym kursem, jak mieliśmy krawcowe, które nam pomagały przy niektórych produktach, to ciężko się było dogadać. Na zasadzie, o co nam chodzi, co one mają uzyskać. Po profesjonalnym kursie potrafię usiąść z taką krawcową i tu, to i to.
To jest język, nie? Komunikacja innego zawodu.
Branżowy.
Tak, dokładnie. I czasami Ania nas słuchała i w ogóle nie wiedziała, o czym mówimy.
I bardzo dobrze, nie wszystko muszę wiedzieć.
A słuchajcie, ile jest takich spółdzielni, choćby w Wielkopolsce?
Nie mam pojęcia. Takich jak nasza, to w ogóle nie ma żadnych.
Właśnie,
ale tak, generalnie tak, Wielkopolska spółdzielczością stoi i nadal w rankingach zawsze prawdopodobnie jesteśmy na samym szczycie.
To historycznie już nawet.
Tak. Tak, są przedsiębiorstwa społeczne różnego rodzaju. No, przedsiębiorstwem społecznym to nie trzeba być spółdzielnią socjalną.
Oczywiście tak. Mhm. Ale właśnie, czy warto być przedsiębiorcą, czy przedsiębiorczynią społeczną?
Przedsiębiorstwo społeczne to w tej chwili jest pewien status przedsiębiorstwa, które zatrudnia osoby wykluczone na rynku pracy, czy zagrożone wykluczeniem, które realizują programy reintegracyjne po to, żeby nie tylko pracować, ale też podnosić jakość swojego życia, tak szerzej troszeczkę. U nas to też widać po naszych pracownikach, jak się pozmieniali, jak inny poziom samodzielności życiowej osiągnęli w związku z nabywaniem różnych umiejętności, czy poddawanie się, nie wiem, podejmowanie różnych wyzwań w pracy. I przedsiębiorstwem społecznym jest być trudno, bo to też są różnego rodzaju zobowiązania, spełnianie pewnych kryteriów, utrzymywanie pewnych standardów i tak dalej. Jest trudno, bo to warto nie jest przeliczalne na pieniądze. Myślę sobie, że jeśli ktoś myśli o zysku z tego, żeby być przedsiębiorcą społecznym, to ten zysk nie mieści się w portfelu, nie mieści się na koncie bankowym. Warto wspierać przedsiębiorczość społeczną. Warto wspierać dlatego, że ona zmienia ludziom życie. Że ta praca, to też widzimy po naszym zespole. Posiadanie pracy podnosi nawet jakość dbania o własne zdrowie. O to, że będę chodzić regularnie do lekarza, że zadbam o swój stan psychiczny, bo przecież muszę sprostać zobowiązaniom, że mam wokół siebie ludzi, więc nie jestem sama. W związku z tym mam na kogo liczyć, mam do kogo wrócić, mam dlaczego wrócić do pracy. Że ta praca to nie tylko te ćwiczenia, zadania, zobowiązania, ale to też te relacje, które się kształtują. I myślę sobie, że mi się marzy to, żebyśmy mogli szeroko wspierać osoby, które potrzebują takiego wyjątkowego miejsca, bo to nie jest nieskromne. Uważam, że Furia jest niezwykle wyjątkowym miejscem.
Absolutnie.
Natomiast jeszcze nie stać nas na to, żeby tą przestrzeń rozszerzać, żeby dawać taką, nie wiem, może trampolinę, może takie odbicie do tego, żeby ktoś gdzieś indziej później pracował. To są marzenia.
A marzenia się spełniają.
Czasami.
Po prostu. Albo można je zamienić na plan. Mm-hmm. Plan się realizuje szybciej pewnie od marzenia, ale wykorzystajmy tę sytuację, to nasze dzisiejsze spotkanie. Może nas ktoś, kto jest decydentem, słucha. Co byłoby potrzeba, żeby zrealizować ten plan czy marzenie, żeby się spełniło? To wiadomo, to nie
mamy
tylko
marzyć?
Tak. To myślę, że to nie jest tak, że tylko w środkach finansowych leży problem.
Tak. żeby furia mogła być furią, potrzebowała lokalu i od lat mamy lokale, które bardziej przypominają mieszkania czy takie przydomowe pracownie niż szwalnie, czy...
Gdzieś przy ziemiu.
Tak, tak. Byłaś u nas.
Tak.
Zawsze jest jasno, zawsze jest przestronnie, zawsze jest wygłuszona podłoga. To są takie fajne rzeczy. Ale w związku z tym mamy trudność, która polega na tym, że jest ciasno, że to nie są obszerne lokale. Może kiedyś jakiś spadek po nieznanej ciotce z Ameryki nam wpadnie, to wtedy wyczarujemy sobie takie miejsce, gdzie będziemy mieć przestrzeń.
Ja myślę, że ZKZL, czyli miejskie zasoby...
Nie wchodźmy w ten temat, naprawdę, nawet po nocy.
Dobrze, ale to ja wrócę, nie byłabym sobą, gdybym kiedyś nie
myślę,
powróciła.
Myślę, że to jest kwestia do zbadania właśnie dla tej twojej żyłki detektywistycznej.
Tak jest.
Jak to się dzieje, że od lat takie miejsca tworzone są bardzo często właśnie z pominięciem lokali dostępnych w mieście, przynajmniej nie w naszym, nie w Poznaniu. Natomiast my się na to nie obrażamy i marzy nam się po prostu, żeby mieć lokal dwa razy większy. I tak. To by było cudowne. I wtedy moglibyśmy się rozwijać również, jeżeli chodzi o ilość stanowisk, ilość miejsc pracy. Ale i tak furia nigdy nie byłaby wielka. Ten moment, kiedy mielibyśmy 50 pracowników, to byłby moment, kiedy w ogóle nie byłoby furii. Więc myślę sobie, że naszym takim górnym progiem to jest pewnie te 10 osób, które mogłoby z nami pracować, a być może mogłoby pracować jakiś czas, a potem dać przestrzeń dla innych. Tego nie wiem.
To jest niezwykłe, ale na przykład też o siostrach furii myśleliście, no bo to myślę, że też byłoby...
I gdybyś to pytanie zadała w 2019 roku, to powiedziałabym absolutnie tak. Ale potem dużo się zmieniło. Tak jak mówiłam, to co się w detalu wydarzyło, jeżeli chodzi o zakupy internetowe, o poszukiwanie najtańszej oferty, o portale, które są gdzieś tam za oceanem, czy bardzo daleko od nas, a oferują bardzo, bardzo tanie produkty, spowodowało, że no już tak nie myślimy. Natomiast staramy się właśnie wprowadzanie nowych jakości, nowych elementów, podążanie też za tym, co może być czyjąś potrzebą. Jeżeli mówiło o cosplayach, przecież wspieramy cosplayerów, drukujemy dla nich jak trzeba, to obszywamy co trzeba. Staramy się wychodzić naprzeciw temu, co jest zapotrzebowaniem. Ale uśmiechamy się też do naszych stałych klientów, do instytucjonalnych klientów, bo i w mieście Poznaniu, i w naszym ukochanym Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej znajdujemy klientów. Tak, realizujemy zlecenia na jakieś konferencje, na gadżety. Mamy też biznesowych stałych naszych przyjaciół, którzy bardzo rozumieją to, jak pracujemy. Bardzo rozumieją to, w czym ty jesteś taka zakochana, czyli ten społeczny aspekt. I bardzo z ogromnym szacunkiem podchodzą też do naszych potrzeb, czyli do tego, że potrzebujemy czasami więcej czasu, czasami więcej elastyczności, na przykład w negocjowaniu cen, bo łatwiej nam przestrzelić i dać za niską cenę niż za wysoką. Więc nas prostują czasami, mówią, to się tak nie da, musicie więcej. No to my się godzimy, więcej. Wiesz, to tak trochę sobie mówimy pół żartem, pół serio, natomiast chodzi o to, że tam, gdzie znajdujemy partnerów, to tam jesteśmy w stanie zrealizować bardzo wiele i tak powstały produkty, które też znowu są naszą wizytówką. Projektujemy i szyjemy z banerów, z roll-upów. Jeżeli ktoś przychodzi do nas ze swoim materiałem...
To jest cudowne, nie marnuje się.
To jesteśmy w stanie dla niego zaprojektować coś, czego nie szyliśmy dla nikogo innego.
Akurat ten upcycling jest od zawsze dość ważnym elementem u nas w firmie. Na przykład... Tak, zdarza nam się szyć produkty z prawdziwej skóry. Tak? Ale jest jeden warunek. Nie jest to skóra kupiona, tylko chodzimy po lumpeksach, po second handach, po ten, bierzemy te długie czarne płaszcze, czy cokolwiek tam, czy
spodnie
motocyklowe i tak dalej. I tylko i to przerabiamy. Bo założenie jest takie, że nie chcemy się dokładać do takiego, a nie innego biznesu, bo to
etycznie
byśmy mieli z tym duży problem. Ale skoro to i tak już jest na rynku, skoro to i tak już gdzieś jest, to
po co to wyrzucać?
Ktoś poniósł ofiarę.
Tak. To dajmy temu drugie życie. Wykorzystujmy te materiały. Resztki naszych materiałów z kolei wykorzystujemy na warsztatach.
Tak.
Teraz w tym miesiącu mieliśmy dwa warsztaty z wyplatania szarpaczy dla psów. Tak, taki zabawek. Ale to wszystko z resztek materiałowych.
Z resztek takich, które potrafią mieć 10, 11, 12 lat.
Bo ja jestem zbieraczem resztek.
Oj, coś, ja myślę, że w swoich zasobach też coś znajdę, ale nie nieużywane. Mhm. Duże kupony materiałów, które za grosze też kupowałam z drugiej ręki, ale uznaję po czasie, że ponieważ nie mam zacięcia w Krawieckiego, to bardzo dobrze wy możecie to służyć, więc obiecuję, że taki noworoczny prezent ode mnie dostaniecie.
Dziękuję.
Kolorowe. Są kolorowe, piękne i sztruksowe i bawełniane. Także na pewno coś uszyjecie z tego. Wykroicie.
Także furia to nadal jest trochę niezgoda właśnie na to, jak jest. Trochę niezgoda na to, że jest w ogóle trudno, ale trochę też taka fascynacja tym, że można coś zmienić i że nie ma się co oglądać, tylko po prostu robić swoje. I nawet jak ktoś sobie powie, no dobra, co to za zmiana, 5 pracowników, cały czas 5 pracowników. To
stabilne.
Jest zmiana na miarę naszych możliwości. Jak nasze możliwości się jakoś zmienią, też będą większe, to i zmiana będzie inna. Ale myślę sobie, że nasza zmiana jest zmianą jakościową i jest zmianą trwałą. Te lata właśnie, to, że już choroby wieku dziecięcego furia ma za sobą, że przetrwaliśmy te pierwsze magiczne 2 lata, po których większość spółdzielni zaczyna mieć jakieś kryzysy. My też pewnie mieliśmy, ale udało nam się to przetuptać jakoś. To jest ważne. No i że jeszcze lubisz tą pracę?
No, jeszcze trochę lubię.
Trochę lubisz.
A ja chcę skorzystać z dzisiejszej waszej wizyty i pomimo, że rozmawiamy, naszym tematem jest spółdzielnia Furia, to chciałam chociaż tak kawałeczek informacji, jeżeli chodzi o Fun Exit, o to miejsce, które przyznam dopiero niedawno odwiedziłam osobiście i nagrywałam materiał do reportażu o ludziach, którzy tam przychodzą i się realizują artystycznie. I właściwie chciałam dzisiaj w programie wykorzystać fragmenty tych nagrań, ale niestety w czasie dzisiejszej ślizgawicy po prostu poślizgnęłam się i złamałam rękę i już nie zdążyłam tego zrobić. Ale, ach, i przy okazji chcę pozdrowić panią Łucję ze szpitala przy ulicy Grunwaldzkiej 55 z SOR-u, która fantastycznie się mną zaopiekowała i zresztą cudowny zespół opiekował się dzisiejszymi ofiarami ślizgawicy w znakomity sposób. No ale właśnie to miejsce, Fun Exit.
Fanexit, Fundacji Fiona, Centrum Integracji i Aktywizacji. Takie magiczne miejsce, gdzie między innymi byłaś na autorskim kiermaszu, gdzie swoje prace prezentowały osoby w spektrum autyzmu.
Pod wrażeniem jestem. I pod wrażeniem nie tylko prac, ale rozmów, spostrzeżeń,
no,
refleksji.
To cudowni ludzie są i myślę sobie, że Fanexit realizujemy tam raz w miesiącu wernisaż, którego bohaterem jest twórca, różnorodny twórca, bo to są osoby w spektrum autyzmu, to są bliscy, przyjaciele, to są ludzie, którzy po prostu chcą w tym niezwykłym miejscu też pokazać swoje prace. A autorski kiermasz był takim naszym pierwszym podejściem do tego, żeby jeszcze dać możliwość zaprezentowania swoich prac po to, żeby je sprzedać. Nie na rzecz fundacji, która jest gospodarzem tego miejsca, tylko na rzecz możliwości realizacji kolejnych prac.
Zakupu materiałów.
Żeby już właśnie to, co zazwyczaj do szuflady znalazło być może swojego odbiorcę. Myślę, że będziemy to kontynuować, szczególnie, że to bardzo nam rezonuje z Furią, bo tam trochę taki wolny rynek, tak. Ale jednak duch dokładnie ten sam.
Przy wsparciu Radia Poznania z wielką radością będę o tym i mówiła na antenie i będę zachęcała nas wszystkich, szanowni państwo, do tego, żeby odwiedzać to miejsce.
Po kiermaszu mieliśmy spotkanie z osobami, które prezentowały swoje prace i tak są bardzo zainteresowani, żeby nawet kilka razy w roku taki autorski kiermasz miał miejsce, gdzie każdy z naszych przyjaciół będzie mógł przynieść, nieważne czy jedną rzecz, czy pięć, czy piętnaście, po to, żeby je zaprezentować, pokazać, co wspaniałego robi, ale też poprzez to usłyszeć, co ludzie myślą o tym, co ja robię, bo to jest też coś, co staje się wzmocnieniem, daje też powera do tego, żeby dalej sobie szukać i nie bać się być sobą.
Co właściwie już się puenta zrobiła, jeszcze mamy kilka minut, to jeszcze... Jeszcze taką drugą, po puencie jeszcze jedno pytanie o Fionę. Czy też można się skontaktować z wami, jeżeli konsultacji jakieś potrzebuje?
Fundacja Fiona ma stronę internetową fundacja-fiona.org.pl. Tam na tej stronie znajdziecie państwo zawsze wszystko to, co aktualnie się dzieje. U nas dosyć stabilnie się dzieje, to znaczy my mamy pewien schemat, który od lat nam się sprawdza, więc to są stałe działania. Tak, są konsultacje indywidualne, wspieramy rodziny, wspieramy bardzo chętnie też osoby w spektrum autyzmu, również dorosłe osoby w spektrum autyzmu, takie, które często już tej rodziny obok siebie nie mają. Po to, żeby czasami po prostu poszukać jakiejś drogi, jakiegoś rozwiązania. Nie zajmujemy się poszukiwaniem pracy, ale wspieramy wtedy, kiedy trzeba napisać CV. Nie podejmujemy różnych takich instytucjonalnych obowiązków, które realizuje ktoś inny, ale podpowiemy, do jakiej instytucji się zwrócić. A przede wszystkim myślę, że to jest, do nas można przyjść po to, żeby po prostu poczuć się spokojnie, bezpiecznie. I nie zawsze trzeba coś wielkiego robić. Można zagrać w planszówki, czy dołączyć właśnie do warsztatów, które realizujemy. Myślę, że po nowym roku też taka uaktualniona lista różnych działań się pojawi. Szczególnie, że Furia będzie dla nas realizować różnego rodzaju takie też art działania.
Cóż, to w takim razie do zobaczenia w nowym roku 2026 i żeby się spełniły
marzenia.
Plany, marzenia. Mm. Tak, a ja będę pilnowała, żeby... Mm-hmm. Nie was. Mm-hmm. Tych, od których decyzji
zależy, czy wesprą realizację tych planów, czy spełnianie marzeń. Moi goście... Ach, jeszcze chciałaś słowo?
Chciałam powiedzieć, że chciałabym, żeby nam się spełniło to marzenie. To znaczy, żebyśmy mogli głośno powiedzieć, że warto być przedsiębiorstwem społecznym.
Warto. Ja z obserwacji potwierdzam. Warto być przedsiębiorcą, przedsiębiorczynią społeczną. Moi goście Ania Janiak, Jerzy Janiak, Spółdzielnia Furia, Fundacja Fiona, Fan Exit też. Rafał Polacki program zrealizował, Wanda Wasilewska. Wszystkiego dobrego, spokojnego. Proszę uważać na ślizgawice, najlepiej to kiedyś się mówiło chodzić w traktorach z podeszwami właśnie takimi rzeźbionymi. Wszystkiego dobrego, dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Do usłyszenia.
Dobranoc.